Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Mija 5 dni od wyborów na Węgrzech i spektakularnego zwycięstwa Tisy. Co wynika z ostatnich wypowiedzi Petera Madziara, przyszłego węgierskiego premiera, jeśli chodzi o stosunki z Brukselą, Rosją czy podejście do Ukrainy? Czy Węgry przestaną być hamulcowym Europy?
No tak, to jest bardzo dobre pytanie pana redaktora. Myślę, że z punktu widzenia ogólnoeuropejskiego, ale także z punktu widzenia sytuacji wewnętrznej na Węgrzech, te wybory mogą się okazać wyborami przełomowymi. Przede wszystkim one już zaowocowały efektem zmiany. Zmiany, która być może będzie miała charakter systemowy, to znaczy przyczyni się w ogóle do zmiany systemu politycznego, systemu ustrojowego czy systemu partyjnego na Węgrzech. Pamiętajmy o tym, że w zasadzie od 16 lat ta scena polityczna węgierska była bardzo mocno spetryfikowana. No i Węgry w zasadzie oczekują werdyktem obywateli, tym werdyktem wyborczym obywateli Węgier na właśnie taką, bym powiedział, redefinicję, a może swego rodzaju rewolucję polityczno-ustrojową. Ten wynik wyborczy będzie miał oczywiście swoje praktyczne przejawy. Mówiąc, analizując te przejawy, myślę przede wszystkim o dwóch płaszczyznach. Płaszczyźnie polityki zagranicznej i polityki wewnętrznej. Nas oczywiście interesuje polityka zagraniczna Węgier i wiążemy z nią konkretne nadzieje. Przede wszystkim na to, że Węgry przyjmą bardziej konstruktywną pozycję w samej Unii Europejskiej, czyli że ta polityka zasadniczo się zmieni z polityki antyeuropejskiej momentami w politykę proeuropejską. Liczymy zatem na konstruktywną rolę Węgier w Unii Europejskiej, no bo w pewnym sensie Węgry w Unii Europejskiej blokowały pewne bonusy czy benefity, które były przewidziane dla Polski. Chcielibyśmy, żeby Węgry odeszły od tej polityki Russia first, to znaczy traktowanie całego obszaru poradzieckiego, w tym przede wszystkim Ukrainy, przez pryzmat interesów Federacji Rosyjskiej, to znaczy najpierw interesy Rosji, a dopiero później interesy mniejszych państw obszaru poradzieckiego. No i istotne będzie to, aby Węgry przestały troszeczkę instrumentalizować prawo europejskie, to znaczy stosować to prawo tylko i wyłącznie według swojego wąsko pojętego interesu.
Czyli jeśli się nam opłaca, to jesteśmy dokładnie za, a jeśli nie, dokładnie, to absolutnie przeciwnie.
Tak jest. No w pewnym sensie myślę, że to jest takie momentum, jeśli chodzi o historię Węgier, żeby bardziej Węgry zaczęły stosować wartości europejskie, aniżeli, powiedziałbym, wartości amerykańskie, a bardziej konkretnie wartości charakterystyczne dla administracji Donalda Trumpa. Bo czasami miałem wrażenie, że ten trumpizm, to zjawisko było bliższe premierowi Orbanowi z punktu widzenia takiej aksjologii politycznej, aniżeli to, czym charakteryzuje się z punktu widzenia konkretnych wartości, preferencji współczesna zjednoczona Europa. Dla nas Węgry są istotne z punktu widzenia na przykład grupy V4. Ważne, żeby ten dialog w ramach Grupy Wyszehradzkiej odbudować i żeby Węgry stały się dla nas istotnym partnerem politycznym, geopolitycznym, ekonomicznym, no bo chcielibyśmy jednak rozwijać tę współpracę w ramach inicjatywy Międzymorza czy Trójmorza, jakkolwiek nazwiemy tę inicjatywę, i tutaj Węgry mają bardzo ważną rolę polityczną do odegrania. No i z Węgrami moglibyśmy budować taki sojusz regionalny państw, Europa Karpat czy Euroregion Karpacki, w samej Unii Europejskiej, czyli bylibyśmy taką bardzo fajną polityczną przeciwwagą dla większych państw o większym ciężarze gatunkowym w samej wspólnocie europejskiej.
Peter Madziar zapowiedział pierwszą wizytę zagraniczną właśnie w Polsce. To coś znaczy?
Oczywiście to jest taka bardzo ważna polityczna symbolika związana z określonymi priorytetami. Powiedziałbym nawet z takim formatem partnerstwa strategicznego, który być może do tej pory nie deklarowaliśmy w relacjach z Węgrami, ale może warto się nad tym zastanowić. I ta zmiana koniunktury politycznej obecna na Węgrzech mogłaby zaowocować pogłębianiem jeszcze większych więzi międzyrządowych, międzyinstytucjonalnych pomiędzy Polską i Węgrami, no i takim swoistym sojuszem politycznym Polski i Węgier.
Co dalej z posłami Ziobrą i Romanowskim? Peter Madziar powiedział, że dla przestępców nie ma miejsca na Węgrzech. Wczoraj Radosław Sikorski przekazał informację od ambasadora Tomarosa, że Stany Zjednoczone nie planują udzielić azylu Zbigniewowi Ziobrze. Co zrobią były minister i były wiceminister sprawiedliwości? Wrócą do Polski?
No, to jest dobre pytanie, ale no właśnie do adresatów, tak? Czyli do pana ministra i do pana posła. Natomiast myślę, że zarówno oni, jak i partie polityczne pod szyldem, który których panowie byli aktywni politycznie, powinni się zastanowić, czy nie stanowią dla partii politycznych, ale już teraz powiedziałbym także dla państwa polskiego zbyt dużego obciążenia wizerunkowego przede wszystkim, no i dla partii politycznych obciążenia, które może mieć swoje konsekwencje, gdy chodzi o nadchodzące wybory parlamentarne, polityczne. To znaczy robienie z siebie takich męczenników, osoby, które są prześladowane w Polsce, myślę, że na dłuższą metę to jest bardzo zły pomysł. I osobiście dla tych polityków i dla partii, które reprezentują, ale przede wszystkim dla państwa polskiego, bo pamiętajmy, że to są osoby publiczne, które odgrywały w systemie politycznym państwa określone role polityczne. No w przypadku Zbigniewa Ziobry bardzo istotna funkcja ministra sprawiedliwości przecież.
Powinni wrócić do Polski?
Myślę, że tak, jak najbardziej.
Węgry blisko nas, trochę dalej Bliski Wschód. Konflikt na Bliskim Wschodzie daje się we znaki światowej gospodarce, nie tylko światowej, również w Europie. Ceny paliw rosną, a końca wojny jakoś nie widać. Zastanawiające są wykluczające się komunikaty strony amerykańskiej i irańskiej.
No tak, wszystkie wskaźniki makroekonomiczne i opinie polityczne dotyczące tego konfliktu w zasadzie uzasadniają nam troszeczkę absurdalność tej decyzji administracji Trumpa dotyczącej ataku na Iran. Można nawet powiedzieć, że ta interwencja pozbawiona jest jakiegokolwiek sensu, gdy chodzi o cele strategiczne i nawet taktyczne związane z każdym konfliktem zbrojnym. Także i z tym, no bo po pierwsze, nie udało się zrealizować podstawowego założenia, jakim była likwidacja programu atomowego Iranu. Do końca nie mamy stuprocentowej pewności, że ta pierwsza interwencja jeszcze na początku roku i ta obecna amerykańsko-izraelska w Iranie rzeczywiście doprowadziła do tego, że ten program atomowy przestał istnieć i że zagrożenie związane z proliferacją broni masowego rażenia ze strony Iranu to już jest zagrożenie, które przeszło do historii. No nie mamy takiej pewności. Po drugie, był taki moment, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych deklarował ten cel, który się bardzo często określa mianem regime change, czyli zmianą reżimu politycznego. Jak widzimy, nic takiego nie nastąpiło, nawet niektórzy sugerują, że nastąpiła konsolidacja reżimu.
Nie ma ojca, rządzi syn.
Dokładnie, ale przede wszystkim wokół strażników rewolucji, wokół tego establishmentu, który był takim ramieniem zbrojnym, siłą zbrojną Islamskiej Republiki Iranu, a już na pewno nie mamy do czynienia odejścia od tej formuły państwa wyznaniowego, teokratycznego, gdzie islam odgrywał i odgrywa cały czas istotną rolę w tym państwie. Kolejny cel, jakim miała być domniemana liberalizacja, być może w dalszej perspektywie demokratyzacja Iranu, również nie został osiągnięty. I ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, no interwencja, przynajmniej tak to uzasadniał premier Netanyahu Izraela, miała zaowocować zmianą, trwałą zmianą układu sił politycznych w regionie. To znaczy Iran miał przestać stanowić zagrożenie dla państwa Izraela, dla sojuszników Stanów Zjednoczonych, dla Arabii Saudyjskiej, dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nic takiego się nie stało. Co więcej, rośnie presja na premiera Netanyahu wewnątrz Izraela, że ta interwencja przyniosła więcej szkód aniżeli pożytku i może się okazać za kilka lat, że rzeczywiście pozycja Iranu paradoksalnie pod wpływem również tej interwencji umocni się aniżeli się osłabi.
Zajmijmy się naszym krajowym podwórkiem. Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego nie chce dopuścić do pracy czterech prawidłowo wybranych sędziów. Trwa dyskusja, czy ślubowanie, które złożyli w Sejmie, było skuteczne, a przecież ślubowanie w Pałacu Prezydenckim wobec prezydenta nie wynika z przepisów, a jest pewnym zwyczajem konstytucyjnym, który może ulec zmianie. Prezydent milczy, a pat w Trybunale Konstytucyjnym trwa w najlepsze.
No tak, Trybunał Konstytucyjny i Krajowa Rada Sądownictwa to są dzisiaj takie przykłady, egzemplifikacje instytucji państwa, które w pewnym sensie pozostają w kryzysie. Kryzysie, który został wygenerowany przede wszystkim przez polityków. Geneza tego kryzysu sięga kilku czy kilkunastu lat wstecz, natomiast ten spór polityczny o Trybunał, o KRS w zasadzie rozgrywa się na kilku poziomach. To jest na poziomie politycznym, na poziomie prawnym, na poziomie międzyinstytucjonalnym i na poziomie proceduralnym. Natomiast oczywiście nie będziemy wnikali w szczegóły, bo podejrzewam, że moglibyśmy deliberować na ten temat w trakcie kilku audycji, ja tylko zwrócę uwagę, że po pierwsze taki permanentny kryzys międzyinstytucjonalny, zwłaszcza gdy on dotyczy instytucji centralnych, instytucji politycznych, myślę o głównych ośrodkach władzy, w tym przypadku sądowniczej, świadczy o pogłębiającej się dysfunkcji państwa. To jest również kryzys podstawowych zasad ustrojowych, które notabene są wpisane do konstytucji, konstytucyjnie chronionych. Myślę tu przede wszystkim o tej głównej zasadzie demokratycznego państwa prawa. I po trzecie, to świadczy w pewnym sensie o paraliżu funkcjonowania państwa. Dlatego moim zdaniem politycy powinni się zastanowić, czy warto iść w tym kierunku, aby z przyczyn politycznych, prowadząc taką nieoczywistą grę polityczną, pogłębiać ten kryzys instytucji państwa, czy może wykorzystać paradoksalnie ten kryzys jako tak zwany moment konstytucyjny. To znaczy, aby się zastanowić, no właśnie, albo nad zmianą, nad redefinicją ustroju państwa, czyli znowelizować konstytucję, albo może po prostu zastanowić się nad sanacją sytuacji politycznej, polityczno-ustrojowej, konstytucyjnej państwa i po prostu wypracować pewien konsensus ponad podziałami polityczny, przy uczestnictwie oczywiście autorytetów politycznych, prawnych i instytucji uniwersyteckich i zastanowić się nad tym, czy nie warto by wreszcie w Polsce zawrzeć ten konsensus ponadpartyjny, konstytucyjny i uchwalić nową ustawę zasadniczą.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Gościem Radia Rzeszów był dr Tomasz Olejarz, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję.